Teraz odlecimy w kosmos. To kolejny wielki krok człowieka w podboju przestrzeni kosmicznej. Z przylądka Canaveral na Florydzie w kosmos została wystrzelona druga pod względem wielkości rakieta świata, Falcon Heavy, należąca do prywatnej firmy miliardera Elona Muska. Na jej pokładzie znalazło się auto marki Tesla oraz specjalna płyta zawierająca dane. 6, 5, 4, 3, 2.
Rakieta wzbiła się w powietrze kwadrans przed godziną 22 czasu polskiego. Jej start oglądały tłumy ludzi, a bezpośrednią transmisję przeprowadziły najważniejsze amerykańskie stacje telewizyjne. Z powodu silnego wiatru start został opóźniony o ponad 2 godziny. Misja rakiety kosztowała 90 milionów dolarów, trzykrotnie mniej niż dotychczas podobne przedsięwzięcia. Falcon Heavy dzięki zamontowanym 27 silnikom może wynieść w kosmos ponad 60 ton ładunku. Lot jest testem możliwości rakiety. Znajdujący się na pokładzie samochód Tesla służy jako balast oraz, jak podkreślają amerykańskie media, jest znakomitą reklamą firmy Elona Muska. Za kierownicą auta zasiadł ubrany w kosmiczny skafander kierowca manekin. Falcon Heavy leci teraz w stronę Marsa. Dwie poboczne części rakiety zgodnie z planem oddzieliły się i wylądowały na Ziemi. Trzecia miała trafić na umieszczoną na oceanie specjalną platformę. Jednak lądowanie nie przebiegło zgodnie z planem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
Czy udany start rakiety Falcon Heavy to tak wyjątkowe i ważne wydarzenie w naszym podboju kosmosu i czy rzeczywiście jest ważne? O to pytała Alicja Lewandowska.
Fajna sprawa, poważnie. Nawet widziałem, nawet oglądałem transmisję z tego na żywo. Coś innego niż na co dzień.
Ja nie mam wyrobionego zdania na ten temat. To jakaś fanaberia milionera.
Nie orientuję się w ogóle.
Bardzo dobrze, że tak wyszło.
Nie, słyszałam. Dla nas to po prostu rzeczy są niepojęte, ale pieniędzy jest bardzo dużo, prawda? Wydaje się na to, a biednych ludzi mamy też coraz więcej, więc nie wiem, ale postęp musi być, technika musi być.
Uważam, że na pewno to jest postęp, jeżeli chodzi o rozwój kosmologii i generalnie lotów w kosmos i to na pewno otworzy nową drogę do rzeczywistych lotów w kosmos. Lepszy kabriolet niż człowiek, póki co. Myślę, że to jest na pewno postęp.
Coś się obiło uszy, ale tak nie jestem w temacie za bardzo.
Nie, nic nie słyszałam.
Myślę, że Elon Musk jest wizjonerem, nie że w prywatnych programach kosmicznych. Myślę, że podbój kosmosu jest możliwy właśnie dzięki prywatnym funduszom, ponieważ państwowe za dużo kosztują. Wierzę w Elona Muska. Myślę, że to dobrze.
Nic nie słyszałam.
No, myślę, że to jest duży postęp w dziedzinie kosmicznej, że może faktycznie te loty staną się bardziej powszechne. Będzie można na wycieczki jeździć. To jest jakiś krok do przodu.
No, przyszłość przed nami. To mnie nie interesuje w ogóle.
Bardzo ciekawy był wzlot. Bardzo ciekawy jest mem z tym panem, który siedzi sobie w aucie i lata w kosmosie. I to jest bardzo dobry przykład, bo tak to by normalnie wysłali na przykład betonowy blok, który waży 500 kilo czy coś takiego dla sprawdzenia tej rakiety. No myślę, że to bez różnicy. To są chyba czyjeś pieniądze i tak samo jest czyjaś firma i on też swoją firmę jakby teraz reklamuje w kosmosie.
No ogólnie ciekawa inicjatywa z racji tego, że lubię samą postać Elona Muska i ciekawi mnie to, co tam robi w tym swoim SpaceX. Samo wysłanie Tesli w kosmos też jest dobrą reklamą dla firmy i mimo wszystko czymś nowym. Nie wiem, jak to określić. Jest to fajny sposób na jednoczesną reklamę i test rakiety.
Tak, widziałam coś na internecie, ale jakoś nie interesowałam się tym za bardzo.
A w tle David Bowie i Space Oddity, ulubiony utwór Elona Muska, a w studiu goście. Pan Andrzej Armiński, prezes zarządu szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ryszard Siwiec, wiceprezes zarządu szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Dobry wieczór Państwu.
Pan dr Tomasz Denkiewicz, zastępca dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Szczecińskiej Grupy Kosmologicznej.
Dobry wieczór.
I telefonicznie jest z nami pan Jerzy Rafalski, astronom z Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń. Dobry wieczór.
Również się kłaniam, witam.
Zaczniemy od pana Jerzego Rafalskiego. Z zapartym tchem oglądał pan wczorajsze relacje z wystrzelenia rakiety przez Elona Muska. Proszę powiedzieć, dlaczego to jest ważne wydarzenie? To takie tendencyjne pytanie na początek.
Bo jest tanie, bo jest w prywatnych rękach, bo daleko leci od Ziemi, bo daje nam nadzieję i taki wyraźny pokaz, że rzeczywiście chyba ten Mars jest w naszym zasięgu. Chyba to jest właśnie bardzo ważne. No bo proszę zwrócić uwagę, owszem, NASA przecież wysyłała różne rakiety w przestrzeń kosmiczną, no ale dajmy na to takie wahadłowce, które były ciężarówkami i dzięki którym zbudowano międzynarodową stację kosmiczną, ta, która sobie krąży wokół Ziemi. Jedna taka misja wahadłowca to miliard dolarów. Nasza stacja kosmiczna, która krąży wokół Ziemi, to około 100 miliardów dolarów. To są szalone liczby, prawda? I niektórzy mówią, no dobrze, a my cały czas jesteśmy na orbicie wokół ziemskiej. No w takim razie, jeżeli mamy lecieć dalej, no to musimy jakoś inaczej popatrzeć na to wszystko. NASA też przygotowywała przecież bezzałogowe sondy kosmiczne, które leciały dalej, a to na przykład nawet i za Plutona, bo jest teraz taka sonda kosmiczna. No taka międzyplanetarna, średnia misja do innych planet kosztuje też jakieś miliard, co najmniej miliard dolarów. A tymczasem jest pewien człowiek, który pokazuje, a ja latam taniej. Właśnie Elon Musk. I mówi, spróbujemy polecieć 10 razy taniej. Mało tego, udało się jeszcze taniej polecieć, bo ta misja, którą właśnie obserwowaliśmy, to tylko 90 milionów dolarów. No przecież to jest rzeczywiście niewielki pieniądz, mimo tego, że dla nas ogromny. Niewielki w porównaniu z poprzednimi misjami. A przecież jest to bardzo ważna informacja, że my tutaj nie latamy na orbitę okołoziemską, tylko chcemy lecieć dalej. Jeżeli nas interesuje Księżyc, jeżeli interesuje Mars, proszę bardzo, nie sięgajmy po miliardy dolarów, tylko po dziesiątki milionów. I to jest dopiero ciekawostka.
Musk twierdzi, że przybliżony koszt wysłania 12-osobowej misji na czerwoną planetę kosztowałby od 100 do 200 miliardów dolarów. Zgodnie z tymi wyliczeniami bilet dla jednej osoby kosztowałby bagatela około 10 miliardów dolarów. Musk zauważa, że osoby, które dysponują taką kwotą, prawie na pewno nie zdecydują się na podróż na czerwoną planetę. No bo po co? Tam jest niewygodnie, jak mówi, szczególnie dla kogoś, kto może lekką ręką wyłożyć 10 miliardów dolarów na podróże. Ale Musk przekonuje, że jeśli lot na czerwoną planetę kosztowałby mniej więcej tyle, co przeciętny dom w Stanach Zjednoczonych, około 200 tysięcy dolarów, dość szybko założylibyśmy tam samowystarczalną enklawę. Jak wczorajsze wydarzenia na linii kosmos, a właściwie Ziemia-Kosmos, przyjął pan doktor Tomasz Denkiewicz?
No to wszystko jest bardzo ciekawe. Jest to pokonywanie kolejnych barier, pokonywanie przez ludzkość kolejnych kroków i wygląda na to, że te programy, które są prowadzone właśnie też przez prywatne korporacje, prowadzą do tego, że Mars jest w naszym zasięgu i jest wiele działań kierowanych ku temu, żeby rzeczywiście tam noga ludzka stanęła. Jest to też bardzo ciekawe zagadnienie, takie, że wiele osób, mając taką chęć rozwoju, jest właśnie podjąć taki krok, nawet żeby polecieć tylko na Marsa, żeby te koszty były tanie, żeby to było w naszym zasięgu, bez możliwości powrotu. I takie misje jak Mars One na przykład są skoncentrowane na tym, żeby i mają ścisły harmonogram tego, żeby we wczesnych latach 30. 2000 roku rzeczywiście rozpocząć tam realnie zasiedlanie bazy pierwszymi takimi załogami.
Pan Andrzej Armiński, prezes zarządu Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Czy w prywatnym biznesie, jeżeli chodzi o podbój kosmosu, siła, czy to powinno być właśnie wespół zespół, mówiąc, cytując starszych panów, czyli właśnie połączenie pieniędzy federalnych, w przypadku na przykład Stanów Zjednoczonych, i prywatnego biznesu, ale może to powinien być wzorzec dla całego świata, który interesuje się podbojem kosmosu, dla tych krajów, które są tym zainteresowane.
Proszę zwrócić uwagę, że wreszcie zaczynamy mówić o ekonomii w przypadku podboju kosmosu. Technologia, żeby polecieć w kosmos dość daleko, na przykład na Księżyc, istniała już w latach 60. Amerykanie zademonstrowali, że potrafią to zrobić. Ale przez następne 50 lat nie miało to żadnego sensu ekonomicznego i był wielki zastój. Teraz, kiedy pojawiła się możliwość zrobienia tego w sposób ekonomiczny, to rozpocznie się naprawdę lawinowy rozwój. Ja jestem pod wrażeniem tego, że czas rozwoju takiego systemu, na przykład jak Falcon Heavy, który jest rozwijany od roku 2011, to jest bardzo długi czas. W międzyczasie, ten cały pomysł się zestarzał. Elon Musk planuje wycofać ten cały system swoich rakiet typu Falcon i kapsuły Dragon już na początku lat 20. i zastąpić to zupełnie nowym systemem, który ma roboczą nazwę Big Falcon Rocket. Po prostu ekonomia zaczyna pokazywać, że trzeba zrobić to jak najtaniej, żeby to miało sens, żeby to było interesujące. No, a taki produkt jak Falcon Heavy jest zapotrzebowanie, ale niestety w dalszym ciągu ze sfer rządowych. Prawdopodobnie będą wynosić ciężkie satelity wojskowe tą rakietą. Ale żeby to mogło mieć sens ekonomiczny dla zastosowań komercyjnych, to musi być jeszcze tańsze.
A może uda się zawrzeć, mówiąc kolokwialnie, jakiś deal z wojskowymi, no bo wiadomo, że wojsko jest jak najbardziej zainteresowane rozwojem badań nad kosmosem, szczególnie tutaj w pobliżu Ziemi. Otóż mam przede mną taka informacja z lipca 2017 roku. Stany Zjednoczone planują stworzenie nowego, szóstego rodzaju sił zbrojnych, kosmicznego US Space Corps. Za stworzeniem nowego rodzaju sił zbrojnych zagłosowała ostatnio stała Komisja Izby Reprezentantów, która zajmuje się nadzorowaniem Departamentu Obrony i bezpośrednio sił zbrojnych. Ryszard Siwiec, panie Ryszardzie, czy pana zdaniem to jest droga, czy jednak wojsko zostawmy i lepiej szukajmy właśnie prywatnego biznesu plus jakieś środki tych najbogatszych państw, które są eksploracją kosmosu zainteresowane?
Do tej pory historia pokazuje, że to wojsko nadawało pewne przełomy technologiczne, które później, kiedy już nie miały zastosowania w sferze wojskowej, przechodziły do sfery cywilnej. Czy w tej chwili nastąpi taki lekki wyłom, to znaczy okaże się, że ta sfera cywilna właśnie ze względu na ekonomię, o której mówili moi przedmówcy, zacznie wygrywać w tym wyścigu, no to się okaże. To będzie bardzo ciekawe, ponieważ z jednej strony wiemy, że takie agencje rządowe to jest jednak jakaś grupa urzędników, a więc coś, co ma dużą inercję, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, co dużo strasznie kosztuje. Natomiast takie Elon Musk po prostu mówi robimy i robimy, więc tutaj przyspieszenie będzie również organizacyjne. Natomiast co do sfery wojskowej, o której pan wspomniał, no mogą być tu różne scenariusze. Wojsko wysyła dużo tego sprzętu na orbitę, szczególnie tą orbitę niską, bo na tej orbicie dobrze się obserwuje różnego rodzaju obiekty na Ziemi, a dobrze jest wiedzieć. I na pewno nie unikniemy tego, że w pewnym momencie nastąpią regulacje. Jeżeli nawet wejdą cywilne statki, to szybko państwa dogadają się jakąś tam organizacją ponad narodami, żeby tego nie wypuścić tak w sposób dowolny. No i prawdopodobnie równolegle z podbojem tym technologicznym przez Elona Muska będzie nadążała jakaś regulacja prawna.
Na pierwszy rzut oka historia Elona Muska to historia genialnego szaleńca, wizjonera, cudownego dziecka biznesu, który właśnie za młodu wymarzył sobie, by polecieć na Marsa i to marzenie realizuje. No i właśnie on biznesowo policzył, że przy tradycyjnym sposobie budowy rakiet i statków kosmicznych nigdy nie będzie go na to stać, więc doszedł do wniosku, że sam musi je sobie zbudować. A pieniądze zainwestował ze sprzedaży serwisu internetowych płatności PayPal. No i dopiął swego, stworzył firmę SpaceX i zatrudnił najlepszych inżynierów w branży. Dowiódł, że jest możliwe zbudowanie taniej i potężnej rakiety wielokrotnego użytku. No i można tak powiedzieć to, o czym panowie wspomnieli, że dzięki niemu księgowym zaczynają się w końcu finansowo spinać biznesowe plany wykorzystania kosmosu, turystyki kosmicznej. Przed nami na koniec tego roku ma się odbyć lot wokół Księżyca, taki już komercyjny, dwuosobowy. Doktor Tomasz Denkiewicz, może się doczekamy potem regularnych linii takich oblatujących Księżyc.
No miejmy nadzieję, że tak będzie. Z Elonem Muskiem to jest trochę tak, przypomina mi się taka myśl, że to jest tak, że bo my wiemy, że zamieszkanie Marsa czy loty na Marsa są obdarzone dużym ryzykiem ze względu tam na to, że nie ma tego pola magnetycznego, nie ma atmosfery. Jesteśmy tam narażeni na promieniowanie ionizujące, grawitacja jest mniejsza niż na Ziemi, co powoduje, że człowiek tam nie do końca dobrze funkcjonuje, traci masę mięśniową i tak dalej. Ale z nowymi odkryciami to jest właśnie tak, że wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, znajduje się jeden człowiek, tak jak powiedział Einstein, tak, który tego nie wie i on właśnie dokonuje odkrycia. I takich ludzi właśnie potrzeba do tego, żeby te kroki kolejne wykonywać. I jeszcze nawiązując do tego, czy to ma być w rękach rządowych, czy prywatnych, to chciałem też poruszyć taką myśl, że jeżeli chodzi o samo taką myśl o zamieszkaniu Marsa, to jest też ciekawy taki problem prawny, może i etyczny, bo jeżeli by to miało być na takiej zasadzie, że nie zostanie zaoferowana droga powrotu z Marsa, to wtedy możliwe, że żaden rząd, żaden państwo nie weźmie na siebie takiego ciężaru moralnego i to jest bardziej, te takie rozwiązania są możliwe po stronie właśnie, myślę, prywatnych takich wizjonerów plus pasjonatów, którzy się na to będą pisać. Natomiast na pewno państwo jako taka instytucja regulująca może też wesprzeć finansowo, technologicznie poprzez infrastrukturę taką naukową i badawczą, którą będzie udostępniało.
Jerzy Rafalski, astronom z Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń. Czy pana zdaniem ten aspekt biznesowy jest tutaj niezmiernie ważny, czy jednak też na początku wszystkiego, tak jest na pewno w przypadku Ilona Maska, powinna być taka dziecięca, ludzka ciekawość, co jest dalej, żeby eksplorować, żeby badać. I drugie pytanie od razu, co nas tu na Ziemi trzyma? To znaczy mam na myśli, jakie mamy ograniczenia, że ta eksploracja kosmosu idzie tak powoli, czy to biznes, czy też prawa grawitacji?
Ja myślę, że już Elon Musk patrzy trochę takim dziecięcym okiem na kosmos, no bo proszę zwrócić uwagę, no wysłanie zabawki w kosmos, swojego ulubionego samochodu, o to właśnie chodzi. Popatrzmy na kosmos trochę inaczej, bo do tej pory ten kosmos był taki bardzo poważny, prawda? Poważne agencje się nim zajmowały, no i oczywiście mówiliśmy zawsze o dużych, poważnych pieniądzach, a tymczasem nagle się okazuje, że tak jak kiedyś nastąpił przełom w lotnictwie i wszyscy zrozumieli, że pewnie za jakiś czas będziemy wszyscy latać samolotami na wczasy i teraz to mamy, prawda? Tak być może teraz właśnie Elon Musk pokazuje coś podobnego. Nie patrzmy na kosmos aż tak poważnie. Wysyłamy zabawkę w kosmos, a więc samochód, prawda? Mało tego, jeszcze z włączonym radiem. Wcześniej też robił próby. Podobno wysłał taki kawał sera jako odważnik po prostu na próbę. To jest dopiero ciekawostka. Chyba rzeczywiście czas na patrzenie inaczej na kosmos, ale z drugiej strony podejrzewam, że on już jako biznesmen dobrze wie, że jeżeli będziemy latać gdzieś tam dalej, to nie tylko chodzi o to, żeby po prostu latać na wczasy, ale także chodzi o ten biznes później, w przyszłości, bo tak jak właśnie któryś z rozmówców powiedział, tam w kosmosie jest sporo pieniędzy, a może inaczej, to znaczy sporo minerałów, sporo ciekawych rzeczy do wydobycia, chociażby na powierzchni Księżyca, Hel 3. Och, gdyby się dobrać do tego helu, mielibyśmy świetne paliwo, bardzo wysoko energetyczne. Pewnie na Marsie też by znalazło się coś ciekawego, dlatego myślę sobie, że Elon Musk pokazuje troszeczkę tą dziecięcą wizję, jak fajnie jest lecieć w kosmos, ale z drugiej strony, no właśnie, jednak gdzieś te pieniądze są i dlatego myślę też, że ci ludzie, którzy poważnie myślą o przyszłości, już też zaczynają się zastanawiać, jak na przykład sięgnąć na powierzchnię Księżyca po ten Hel 3, po paliwo przyszłości, jak już ułożyć prawo kosmiczne, nie wiem, jak kupować działki na Księżycu, jak budować jakieś takie, nie wiem, miejsca do wydobycia, to jest już przyszłość, którą już teraz powinniśmy no, jakoś rozwijać i się nad nią zastanawiać.
Musimy zredukować koszty lotów na Marsa o 4/5 rzędu wielkości, tak mówi Elon Musk. No i mówi o takich warunkach, które trzeba spełnić. Muszą być tak, statki wielokrotnego użytku, tankowanie na orbicie. Problemem jest też data wylotu, bo w przypadku lotów z Ziemi na Marsa obie planety osiągają najbliższe siebie pozycje co około 26 miesięcy. Poza tym wybór właściwego paliwa, o czym właśnie pan Jerzy Rafalski wspominał, produkcja tego paliwa na Marsie właśnie, no i stworzenie samowystarczalnej kolonii. Elon Musk mówi, że to raptem jakieś 10 tysięcy lotów, tak przynajmniej wynika z jego wyliczeń, które wyglądają mniej więcej tak. Jeden statek może zabrać na pokład 100 osób, do tego dochodzą surowce, maszyny, narzędzia i inne rzeczy potrzebne do budowy samowystarczalnego miasta na Marsie. Takie miasto do optymalnego funkcjonowania potrzebować będzie, uwaga, około 1 000 000 osób i bardzo dużo sprzętu oraz surowców. Do tego, mówi, kursy na Marsa mogą odbywać się tylko w określonym oknie czasowym, kiedy znajduje się właśnie najbliżej Ziemi. No ale jak podkreśla, to marsjańskie miasto to dopiero początek. Czy to rzeczywiście, ciągle się zastanawiam, nie jest tak, że to jest takie nierealne marzenie, bo czymże jest wysłanie rakiety w stronę Marsa z jego samochodem? Wielu to zresztą podkreśla, że to jest taka promocja samochodu Tesla Roadster. Ryszard Siwiec.
Panie redaktorze, patrząc na te wszystkie dane, które pan pokazał nam tutaj, trzeba by wziąć jeszcze aspekt ekologiczny. No jeżeli ma te setki czy tysiące rakiet startować, to każda ma jakiś człon, który zostaje w kosmosie jako, no nazwijmy to, odpad czy śmieć. I tutaj wcześniej czy później różnego rodzaju prawdopodobnie agencje jednak rządowe zaczną zastanawiać się nad tym, żeby te orbity oczyszczać z tych wszystkich, no nie tylko śmieci, ale i zagrożeń, nazwijmy to, kosmicznych, bo to są duże prędkości i każde zderzenie na pewno byłoby związane z możliwością katastrofy. Także tych aspektów nie tylko technologicznych, bo dzisiaj technologicznie, tak jak powiedział tutaj pan prezes Armiński, to my jesteśmy przygotowani. Finansowo może również w jakiś sposób ogarniemy to, jeżeli ten kilogram, koszt kilograma wyniesienia na orbitę spadnie może jeszcze i 20-krotnie. Natomiast myślę, że tu będzie sprawa organizacyjna. No niestety wejdzie w to też i polityka, i ta sfera wojskowa, o której pan już wcześniej, redaktor, wspomniał, to wszystko razem będzie musiało w jakiś sposób być spięte, bo jeżeli dzisiaj mamy jakieś, nazwijmy to, minerały powiedzmy w okolicach Antarktydy, tak, i już mamy tutaj spięcia pomiędzy różnymi mocarstwami o to, to co to będzie się działo, jak takie minerały, które będą miały przełożenie na czysty cash, znajdą się w zasięgu tych, którzy będą mogli po niej sięgnąć właśnie na Marsie czy powiedzmy na Księżycu.
Według NASA, czyli Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, koszt marsjańskiej wyprawy to około 1,5 biliona dolarów. No ale właśnie Elon Musk szuka tańszych rozwiązań. Wczorajszym startem rakiety udowodnił, że można przygotować takie misje o wiele taniej. Ale panowie, Stephen Hawking alarmuje, że mamy 100 lat, tyle czasu, by opuścić Ziemię. No właśnie, powinniśmy jak najszybciej skolonizować obcą planetę, mówi Stephen Hawking, i powinniśmy stać się cywilizacją międzyplanetarną, a właściwie musimy się nią stać, aby w ogóle przetrwać. W Ziemię może uderzyć chociażby asteroida. To jest jedna z teorii. Czy rzeczywiście w ciągu 100 lat powinniśmy opuścić naszą kochaną i piękną z kosmosu szczególnie, ale nie tylko Ziemię, doktor Tomasz Denkiewicz?
To znaczy, ja bym powiedział tak, że to jest takie trochę przewrotne, bo z jednej strony może niekoniecznie, ciężko jest takie przewidywania prowadzić, że istnieje taka konieczność, i z takimi stwierdzeniami bym był ostrożny, ale z drugiej strony, jak patrzymy właśnie na to, co się dzieje, jakie projekty są prowadzone, to wygląda na to, że możliwe, że ta wizja możliwości takiej propagowana przez Hawkinga będzie rzeczywiście urzeczywistniona. Także może niekoniecznie jest to konieczność, ale o dziwo może rzeczywiście będzie to w zasięgu naszej ręki. Takie pomysły, może jeszcze powiem taką ciekawostkę, bo takie pomysły skonkretyzowane podróży na Marsa w jedną stronę, pierwsze pojawiały się oficjalnie w początkach lat 90. Później one były też propagowane przez Paula Davisa w początkach lat 2000. I chciałem powiedzieć, że w Uniwersytecie Szczecińskim mieliśmy zaszczyt gościć właśnie Paula Davisa w 2016 roku. I prowadził on taki wykład, czy jesteśmy sami we wszechświecie popularnonaukowym. Jest on pracownikiem Uniwersytetu w Arizonie, który jest właśnie bardzo zaangażowany w takie badania. Także może nie ma takiej konieczności i ciężko jest to przewidzieć, ale jakby jest to coraz bliżej w zasięgu naszej ręki.
W zasadzie kolonizacja czerwonej planety, mówi też Hawking, ma sens tylko wtedy, gdy Ziemia będzie istnieć. Zagłada naszej planety oznaczałaby też koniec dla mieszkańców Marsa, więc to jest też ciekawa opinia. Andrzej Armiński, prezes zarządu Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Jest bardzo ryzykowne spekulować, co będzie za kilka lat, a co dopiero za 100 lat. Ja na przykład tutaj pozwolę sobie być bardzo sceptyczny co do tego, że Ziemianie opuszczą planetę i będą poszukiwali jakiegoś miejsca do zamieszkania gdzieś na zewnątrz. W najbliższych latach bardzo rozwinie się sztuczna inteligencja i sobie wyobrażam, że nasze sondy kosmiczne sobie lepiej poradzą, jeżeli będą miały tą sztuczną inteligencję niż ludzką inteligencję na pokładzie. Elon Musk jest fantastycznym PR-owcem. On rozbudził wyobraźnię całych milionów ludzi, którzy teraz myślą o Marsie, ale tak naprawdę Mars to jest pustynia. Nie ma tam specjalnie ciekawych rzeczy, nie ma też ciekawych materiałów. Niewiele wody gdzieś tam ukryta na biegunach. Fachowcy mówią, że takim naprawdę miejscem, na które warto polecieć i zamieszkać, to jest atmosfera Wenus, ponieważ tam mamy ochronę przed promieniowaniem, mamy warstwy, które mają zbliżoną temperaturę do Ziemi, mamy węglowodory w atmosferze, z których można korzystać i to być może jest lepszy plan niż lecieć na Marsa, który w tej chwili jest mocno reklamowany. Ale realnie moim zdaniem eksploracja zacznie się od zdobywania minerałów z asteroid i to jest to miejsce, gdzie można zarobić pieniądze i to będzie ludzi motywowało do tego, żeby to robić w pierwszej kolejności. Także spodziewam się, że myśląc futurystycznie, co będzie się dalej działo, że będziemy szukali rzadkich metali na asteroidach. Być może znajdziemy takie asteroidy, gdzie będzie tych metali więcej niż na całej Ziemi jest obecnie i to będzie wielki motor od tego, żeby robić ten biznes. I to prawdopodobnie jest kierunek, który zobaczymy niebawem. Nie latanie na Marsa, nie interplanetary transport system dla miliona osób, a właśnie eksploracja zasobów przelatujących w pobliżu Ziemi.
Katastroficzne wróżby są ulubionym zajęciem niektórych. Oprócz zagrożenia uderzeniem meteorytów mamy też kwestię przeludnienia, jeżeli chodzi o przyszłość, wojnę atomową, globalne ocieplenie i epidemię. Ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że przenieść się na inną planetę i skończyć kontakt z Matką Ziemią to nie będzie łatwa sprawa. Ryszard Siwiec.
No drodzy Państwo, wchodzimy w tej chwili w taką sferę naprawdę wysokich spekulacji, ale wiemy też, że trudno, mając dzisiaj wiedzę na 2018 rok, prognozować, co będzie na przykład w roku 2100, dlatego że dzisiaj technologia rozwija się w, powiedzmy, wymiarze wręcz wykładniczym, tak? To, co przez ostatnie kilka tysięcy lat mieliśmy, jeśli chodzi o zdobycze techniki ludzkości, można później skrócić, jeśli chodzi o rozwój, do kilkudziesięciu ostatnich lat. Więc co będzie w 2100? Dyskusja dzisiaj i dyskusja na przykład za 20 lat to będzie przełom. To możemy puścić tą audycję i się trochę śmiać z tego, że oj, jak chłopcy myśleli bardzo konserwatywnie, nie uwzględnili tego i tego czy innego. Więc może nie wybiegajmy aż tak bardzo futurystycznie, natomiast ten efekt finansowy, o który przewija się w każdej wypowiedzi każdego tej rozmówcy, jest o tyle istotny, że no naszą taką immanentną cechą ludzką jest w jakiś sposób dążenie do bogacenia się materialnego. Ta chciwość, która w nas siedzi, jest rzeczą również i pozytywną. Dlatego jeżeli znajdzie się obiekt kosmiczny, już nie będę mówił jaki konkretnie, ale ciekawy pod względem ekonomicznym, to my jako ludzie zrobimy wszystko, żeby dobrać się do niego i eksploatować go jak najmocniej.
Pan Andrzej Armiński wspominał o Jowiszu, raczej jego atmosferze. Była też mowa o Marsie. No a tymczasem możemy gdzieś spojrzeć o wiele dalej w te ogromne kosmiczne przestrzenie. Otóż największe zainteresowanie wśród odkrywanych planet pozasłonecznych zawsze wzbudzają te, które są jak najbardziej podobne do Ziemi. I tym razem Międzynarodowy Zespół Naukowców odkrył cały system takich planet. Układ nazwany TRAPPIST-1 ma aż 7 planet, które oznaczono kolejnymi literami alfabetu. Ale to przyszłość. Skupmy się jednak na razie na tym Marsie. Jerzy Rafalski. Panie Jerzy, jak to jest technologicznie możliwe, aby rakiety wracały i lądowały na Ziemi? Z taką łatwością i lekkością robią to właściwie nie rakiety, tylko statki kosmiczne, chociażby w Gwiezdnych Wojnach, ale w rzeczywistości to nie jest to takie łatwe i proste.
No to nie chodzi o doskonale już rozbudowany system GPS. No wcześniej wiadomo, że generalnie loty kosmiczne wyglądały tak, że no właśnie, na wschodnim wybrzeżu zbudowano miejsce, z którego wysyłano rakiety. A po co? No bo jeżeli kierowano rakiety na wschód, a więc zgodnie z kierunkiem ruchu Ziemi, no to potem te poszczególne człony po prostu spadały do oceanu, no więc w miarę bezpiecznie, prawda? A teraz jeżeli mamy bardzo dokładnie rozwinięty system naprowadzania, no to dlaczego by nie naprowadzić z powrotem na swoje miejsce te pozostałości? Zresztą to też jest bardzo duża ciekawostka, bo tak jak też ktoś właśnie wcześniej z naszych rozmówców powiedział, przestańmy śmiecić w kosmosie. No proszę zwrócić uwagę, jedna rakieta leci w przestrzeń kosmiczną, a zostawia ileś kawałków po sobie. Ileż to takich właśnie pozostałości mamy w przestrzeni międzyplanetarnej, czy też krąży wokół Słońca, wokół Ziemi, jeszcze więcej. Czas najwyższy sprzątać, prawda, po sobie. No tutaj okazuje się, że możemy lądować bardzo precyzyjnie. Ale tak się w ogóle zastanawiam, zmieniając troszeczkę nasz temat. My cały czas mówimy o tym, lecimy na Marsa, lecimy i tam wylądujemy. Ale nikt z nas nie powiedział, a później wracamy z tego Marsa. W ogóle nie podjęliśmy tematu powrotu z Marsa, z czerwonej planety. Mało tego, my już rozważamy, że tam będą osiedla, tam będzie życie i tak dalej, a ktoś by nam teraz wylał, no właśnie, wiaderko zimnej wody na głowę i powiedział, chwileczkę, a czy cokolwiek wróciło z Marsa, czy my chociaż jakikolwiek kamień z Marsa mamy, który sonda kosmiczna z powrotem przywiozła?
Zdjęcia
nie.
Wróciły.
Właśnie, ale nic materialnego nie wróciło, a my chcemy tam jako ludzie latać. No ja nie kupuję biletu w jedną stronę. Od razu tak mówię, bo się boję. Ale ładnie oczywiście opowiadamy o tym, że w jedną stronę można lecieć.
Andrzej Armiński, panie prezesie, właśnie te technologiczne bariery, grawitacja, paliwo, czy to będziemy w stanie coraz bardziej pokonywać, żeby to właśnie tak lekko się startowało i lądowało na różnych planetach, tak jak właśnie chociażby w Gwiezdnych Wojnach?
Firma SpaceX pokazuje, jak to w sposób systematyczny zrobić. To, że oni próbowali posadzić jednocześnie trzy pierwsze człony Falcon Heavy teraz parę dni temu na Florydzie, no to jest oczywiście fantastyczny sukces, prawda? Synchroniczne lądowanie. Co prawda jedno się nie udało, bo główny trzon nie trafił statek nie trafił w barkę na oceanie, tam podobno 100 metrów od niej wpadł do morza z ogromną prędkością. Niemniej wygląda, że ta technologia już jest w miarę opanowana, bo kilkanaście lądowań się udało. Następny etap to jest zrobić tak, żeby drugi człon rakiety również był w pełni odzyskiwalny. I tutaj plan na to jest taki, że ten drugi człon rakiety byłby wyniesiony na orbitę tylko raz i tam pozostawał. Byłby zasilany paliwem dostarczanym przez stopnie pierwsze i ponownie mógł wielokrotnie latać z orbity gdzieś na Księżyc albo na Marsa i z powrotem. I to, rozumiem, że to jest długofalowy plan Elona Muska, aby taki system, który nie pozostawia za dużo śmieci i jest jednocześnie wielokrotnego użytku, dotyczył nie tylko pierwszych członów, co już widzimy, ale również członu drugiego. I to, myślę, będzie taki przełom cenowy. To wtedy będzie można powiedzieć, co warto robić przy pomocy takiego systemu. Na pewno warto będzie wynosić satelity, bo to będzie taniej. Na pewno będzie można robić dalekie misje kosmiczne, używając tego drugiego członu, który będzie zatankowany na nowo na orbicie. I będzie można systematycznie eksplorować pobliskie planetoidy i Księżyc. Także to wygląda, że to jest kierunek takiego dość taniego biznesu kosmicznego.
Przejdźmy teraz do zagadnienia filozoficznego. Czyż wszechświat z naszej perspektywy nie wydaje się przerażająco pusty, bo w praktyce im więcej odkrywamy planet zdatnych do życia, ale z jakichś powodów pozbawionych inteligentnych form życia, przynajmniej na obecnym etapie, to albo możemy się zastanowić, jesteśmy pewnego rodzaju anomalią i inteligentne formy życia są niewiarygodnie rzadkie z innych powodów, albo zbliżamy się w swoim rozwoju do punktu, którego inne cywilizacje nie przetrwały. No właśnie, pan doktor Tomasz Denkiewicz wspominał o tym wykładzie na temat tego, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Panie doktorze, są nawet takie teorie, nie wiem, czy to spiskowe, czy potwierdzone, że zaprzestano lotów na tak bliski nam Księżyc, ponieważ tam wykryto jakieś ślady i dlatego w 1970 roku skończyły się te misje Apollo z lądowaniem na Księżycu. Czy pan wierzy, że po za nami w kosmosie są jakieś inteligentne formy życia i w tym na Księżycu i właśnie z tego powodu zakończono te misje, bo ja tutaj mam takie nawet stwierdzenia. 2007 rok, dr Ken Johnston, były szef działu kontroli danych i zdjęć z programu analizy księżycowej z NASA, poinformował opinię publiczną o tym, że astronauci, którzy wylądowali na Księżycu, natrafili i sfotografowali ruiny czegoś, co wyglądało jak miasto. Na fotografiach widać ruiny miast, to cytat, gigantyczne szkła sferyczne, kamienne wieże i schodzące w głąb kraterów tunele. Jest też cytowana rozmowa z Neilem Armstrongiem, który rzekomo miał o tym mówić.
To znaczy, ja powiem wprost, że uznaję, że jest pan bardzo dowcipny podczas dzisiejszego wieczora, wyciągając taki temat. No, teorie spiskowe zawsze nam towarzyszyły i towarzyszą.
Ja szukam życia, żebyśmy nie byli sami, panie kosmosie.
Ale mam coś pozytywnego właśnie dla pana, bo pan mówi, że wszechświat jest pusty. No, może się wydawać, że jest pusty, bo ogólnie jak wejdziemy na średnią gęstość, jaka jest we wszechświecie, ona jest bardzo mała, to nie wiem, mamy kilka protonów na metr sześcienny. Z drugiej strony odległości między sąsiadującymi galaktykami są rzędów lat świetlnych. Niemniej jednak w obserwowanym wszechświecie szacuje się, że dostrzegamy około, jeżeli dobrze pamiętam, 1000 miliardów galaktyk. W każdej galaktyce mamy około 100 miliardów gwiazd.
Czyli jest nadzieja.
Jest nadzieja, bo gdyby liczyć prawdopodobieństwo przy tak dużych liczbach, że zakładając, że w jakimś bardzo małym procencie z tych wszystkich galaktyk i ile jest układów słonecznych, które mogą być podobne do naszych i tak dalej, to prawdopodobieństwo można wyliczyć, że jest całkiem spore, że jest wiele planet, które mają podobne warunki jak nasze, ze względu na tę właśnie olbrzymią ilość galaktyki gwiazd.
Ciekawe, czy panowie mnie zakrzyczą, bo są też takie teorie, że ludzie są na Marsie już, a na Księżycu misje Apollo właśnie odkryły to, o czym mówiłem i przez to Amerykanie właśnie na wiele lat zaprzestali tych lotów, ale ludzie na Marsie. Co na to, Jerzy Rafalski?
Że już tam są?
A.
Oj, no to poczekajmy, sprawdźmy albo lećmy tam. No oczywiście wszyscy się śmiejemy. Gdzieś pewnie tak, gdzieś pewnie są jakieś inteligentne formy życia. Gwiazd jest bardzo dużo, planet pewnie jeszcze więcej, ale nie, to my chyba nie powinniśmy w ogóle nawet o tym myśleć, bo tak naprawdę te odległe planety to w ogóle nie nasze czasy, bo to troszeczkę tak jakby, nie wiem, jaskiniowcy zastanawiali się, no powiedzmy, nie wiem, czym są pioruny, prawda? My byśmy powiedzieli jaskiniowcom, kochani, to jeszcze nie wasze czasy, popatrzcie sobie, ale nie zastanawiajcie się nad tym. Myślę, że my chyba podobnie moglibyśmy popatrzeć na te inne planety krążące wokół innych gwiazd, ale myśleć o tym, że tam polecimy, nie, to jeszcze nie nasze czasy. Może będą jakieś sposoby w przyszłości, ale na razie to nas po prostu chyba na pewno bardzo, bardzo przerasta. Możemy jedynie popatrzeć i odkrywać kolejne planety. Ale właśnie, możemy próbować szukać życia. Może nawet niekoniecznie tego inteligentnego, może jakiekolwiek formy. Gdybyśmy znaleźli chociaż jakiekolwiek zalążki życia gdzieś poza Ziemią, to byłoby dopiero przełomowe, no bo nareszcie byśmy zwrócili uwagę, że może rzeczywiście coś tam się narodziło w przestrzeni kosmicznej. Ktoś kiedyś bardzo fajnie powiedział, że jeżeli jest chociaż najmniejsza szansa na wystąpienie czegokolwiek, no to pewnie w kosmosie jest tego dużo, no bo w kosmosie po prostu są ogromne ilości wszystkiego. Więc jeżeli jest najmniejsza szansa na wystąpienie życia, to pewnie jest tego dużo w przestrzeni kosmicznej. Przyszłe pokolenia nam to pokażą i odpowiedzą na to pytanie.
Brnę dalej, proszę na mnie krzyczeć, jakby co jedna z hipotez głosi, że Księżyc jest czymś, co jest sztucznego pochodzenia, a tak naprawdę w środku jest pusty. Taką tezę po raz pierwszy wysunęli rosyjscy naukowcy Aleksander Szczerbakow i Michał Chwostunow. Twierdzą oni, że Księżyc jest tworem zupełnie obcej nam cywilizacji, a znajdujące się na jego powierzchni liczne konstrukcje czy ruiny są pozostałością ich bytowania. Co na to, Ryszard Siwiec?
Gdyby nie było Księżyca, nie byłoby życia na Ziemi. To jest raczej naukowo stwierdzone. Natomiast Księżyc formował się, tak jak Ziemia, około 4,6 miliarda lat temu. Czy na nim są jakieś utwory, czy różnego rodzaju budowle, to oczywiście tutaj się uśmiechamy, ponieważ jak mówił mój kolega, taki dowcip, dlaczego księżyc ciągle widzimy tą samą, znaczy tak samo widzimy, prawda? No tam troszeczkę libruje, można go podglądać, ale generalnie wygląda ciągle tak samo, tak? Te same mamy utwory. No i ktoś mi odpowiedział wtedy tak lekko dościpnie, no bo druga strona jest taka sama, nie? W związku z tym nie zastanawiajmy się nad tym, czy ten księżyc ma jakiegoś zielonego ludzika, czy tam innego koloru. Na dzień dzisiejszy nasza wiedza jest taka, że życie może być też nawet kamieniem, tak? Jeżeli szukamy jakichś form, to spektrum form życia może być bardzo ogromne. I w takim powiedzmy przedziale myślowym można byłoby się poruszać, natomiast w jakiejś spiskowej teorii, którą pan tutaj redaktor nam specjalnie podrzuca, to raczej nie będę spekulował.
Już odrzucam prawie pytanie do pana Andrzeja Armińskiego. No właśnie, czemu Amerykanie zaprzestali w 1972 roku tych lotów na Księżyc? Przecież to był i prestiż, i eksploracja tego Księżyca, surowce mineralne, jeszcze tam nie naśmieciliśmy.
No jeśli chodzi o surowce, to rzeczywiście przywieziono z Księżyca kilkaset kilogramów skał i pyłu księżycowego. Niektóre z tych eksponatów można oglądać nawet w Polsce, na przykład w Olsztynie, w planetarium. Ale to nie była działalność o charakterze przemysłowym, a była niezwykle kosztowna. W tamtych czasach oczywiście ten niesamowity postęp technologiczny i to niesamowite osiągnięcie, jak lot człowieka na Księżyc, to był element geopolityki przede wszystkim, a nie biznesu. I stąd ten program osiągnął prawdopodobnie swoje cele polityczne. Również przyczynił się do dokonania kolosalnego postępu technologicznego w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Ale budżet się skończył. Przecież wyborcy nie życzyli sobie już dalej tego typu wydatków. Były ważniejsze potrzeby, prawda? Były wielkie protesty przeciwko lotom kosmicznym, że to jest wydawanie pieniędzy bez sensu. Ten program się skończył nie z tego powodu, że coś próbowano ukryć, tylko po prostu, że zabrakło już środków. No bo wracamy do ekonomii.
No właśnie, wróćmy do ekonomii, bo 12 grudnia 2017 roku Donald Trump podpisał rozkaz, który nakazuje amerykańskiej agencji kosmicznej skupienie się nad programami, które pozwolą ludziom po raz kolejny wylądować na Księżycu. Tym razem zapowiada się, że zostaną tam na dłużej. No a następnym krokiem ma być to, o czym mówiliśmy, czyli załogowy lot na Marsa, i tutaj ma być współpraca NASA właśnie z innymi państwami, ale także sektor prywatny, czyli SpaceX czy Virgin Galactic. Więc tutaj ta współpraca, o której mówiliśmy, biznesu z państwem, jak najbardziej. Są też takie projekty chyba na razie bardziej wizerunkowe. Może panowie mnie sprostują, może nie mam racji. Asgardia na przykład to projekt Igora Ashurbeyli, naukowca z Azerbejdżanu. Jego celem jest stworzenie pokojowego państwa miasta na ziemskiej orbicie. Zakończone zostały prace związane z tworzeniem odpowiednich zapisów konstytucyjnych i zasad, jakie miałyby panować na kosmicznej stacji. Jerzy Rafalski, czy to takie przygotowania, żeby coś się działo, ale jeżeli nie stoją za tym porządne pieniądze, to nic z tego?
Ale jak pięknie brzmi, prawda?
Bardzo
może
ładnie.
Czasami też trzeba... Może czasami nawet trzeba tylko o tym mówić, nawet jeżeli nie ma szans realizacji, to chociażby nawet takie mówienie, zwracanie uwagi na to, że zobaczcie, my tutaj na Ziemi nie do końca się lubimy, niektóre państwa patrzą wilkiem na siebie, a tak naprawdę ci, którzy lecą w kosmos, chyba każdy astronauta, który tam był, powtarza, słuchajcie, z góry państw, znaczy granic państw nie widać. Jaka ta Ziemia jest piękna, jaka ta Ziemia jest nasza. Dlaczego my toczymy, nie wiem, wojny, walki, patrząc z góry na Ziemię, widzimy wszystko zupełnie inaczej. Mało tego, przecież sonda kosmiczna Voyager, ona jest już teraz bardzo, bardzo daleko. Ileś lat temu Carl Sagan, też popularyzator astronomii, ale również i naukowiec, powiedział, słuchajcie, włączcie tą sondę na chwilę jeszcze, skierujemy kamery w stronę Ziemi, w stronę Słońca, zrobimy zdjęcie. Po co wszyscy mówili? Przecież to by no tylko kropeczki. Tak, powiedział. Tak naprawdę na pierwszy rzut oka to nie ma sensu, ale z drugiej strony, jeżeli jeżeli sfotografujemy Ziemię jako kropeczkę, to być może ludzie popatrzą na to inaczej. I rzeczywiście powstała książka Błękitna kropka. I tam właśnie no, w tej książce autor zastanawia się i podaje wszystkim taką myśl. Słuchajcie, my wszyscy żyjemy na tej malutkiej błękitnej kropce, która ma wielkość jednego piksela. Po co te wszystkie wojny? Po co te wszystkie zatargi? Skoro powinniśmy patrzeć na kosmos zupełnie inaczej. My jesteśmy tylko małym pyłkiem. Dlatego nawet jeżeli ktoś mówi, zbudujmy w przestrzeni kosmicznej gdzieś jakieś miasto, ładnie to brzmi. Nawet jeżeli nie dojdzie do realizacji, to jest to jakaś taka idealna i piękna myśl. Też dobrze to brzmi.
A propos tej pięknej Ziemi, to pewnie panowie, którzy pasjonują się astronomią, oglądają zdjęcia Ziemi nieraz właśnie z kosmosu, jak ona pięknie wygląda. Ale tym, którzy nie oglądali, to pewnie nie panowie, ale może część naszych słuchaczy, którzy nie oglądali filmu Grawitacja, to serdecznie go polecam, bo tam zdjęcia są i przestrzeni kosmicznej, i naszej Matki Ziemi rzeczywiście cudowne i wspaniałe. Wróćmy na Ziemię, chcę powiedzieć, czyli powiedzmy o tym, co już się dokonało, włącznie z tym, co dokonało się wczoraj za sprawą Ilona Muska. Które dla panów wydarzenie z historii podboju kosmosu było najistotniejsze? Czy pierwszy Sputnik, czy Łajka w kosmosie, która niestety nie przeżyła tej podróży, czy Jurij Gagarin, czy właśnie misje Apollo, czy może jakieś inne wydarzenia? Doktor Tomasz Denkiewicz.
No mi tutaj osobiście ciężko jest tak jednoznacznie wyróżnić, ale jak już miałbym wybrać, to dla mnie jednak ten słynny wielki krok dla ludzkości, czyli lądowanie na Księżycu Armstronga. Zdecydowanie.
Pan Andrzej Armiński?
Ja chyba nie powiem w ogóle, co mnie się najbardziej podobało z tych wszystkich wydarzeń, dlatego że każdy z tych etapów, każdy z tych lotów to był po prostu malutki kroczek, który doskonalił jakiś element
i
całej wielkiej gry.
Tak.
Co można wybrać symbolicznie? Jakiś taki właśnie mały krok człowieka, który potem się okazuje być wielkim ludzkości, ale tak naprawdę wszystkie te kroki były bardzo małe. Każdy ruch w kosmosie jest bardzo konserwatywny. Trzeba wykonać wiele prób, wiele powtórzeń, żeby być pewnym, że to się uda po raz kolejny. Stąd to jest proces niezwykle małych kroczków i takich spektakularnych, przełomowych wydarzeń chyba nie ma.
Doktor Jerzy Rafalski?
Gagarin, tak sobie myślę. O ile był oczywiście pierwszym człowiekiem w kosmosie, bo też mamy znowu teorie spiskowe, ale no, jeżeli zakładamy, że faktycznie ten Gagarin był pierwszy, no chyba jest to jakiś symbol taki ogromny. On może tam niewiele zdziałał, tak naprawdę no, tylko leciał jako balast, niektórzy mówią, ale to nie jest ogromny przełom, bo że człowiek wzbił się ponad atmosferę, okrążył Ziemię, a inni mówią, to znaczy, że był w kosmosie, że my już eksplorujemy kosmos? Niektórzy mówią, słuchajcie, to tak jakbyśmy stali na plaży, użyli powiedzmy palec no, naszej stopy w wodzie i powiedzieli, eksplorujemy oceany. No przecież dotknęliśmy dopiero wody, a my stoimy na plaży. Ja myślę, że właśnie lot Gagarina i tak naprawdę wszystkie nasze loty załogowe są bardzo podobne. My dopiero wyskakujemy jak ta ryba ponad powierzchnię wody. No właśnie, jesteśmy chwilę tylko ponad atmosferą. My jeszcze nie eksplorujemy kosmosu, ale jest to pewnego rodzaju jakiś symbol. Gagarin był pierwszy.
Gagarin, 12 kwietnia 1961 rok. Lądowanie na Księżycu 20 lipca 1969 rok. To pierwsze lądowanie na Księżycu. I jeszcze w tym plebiscycie Ryszard Siwiec.
No ja postawię na zwierzaczki. Zwierzaczki lubię. Akurat Łajka była przeznaczona na to, żeby polecieć w kosmos i nie wrócić, tak? Bo miała tam przetrwać około 7 do 10 dni, ale już, że tak powiem, przez różnego rodzaju warunki termiczne nie przeżyła doby. Natomiast pierwsze pieski to Briełka i Stryjełka, które wróciły, jak to się mówi, dożyły swej starości na Ziemi, może nawet nie mając świadomości, czego dokonały, ale tak naprawdę to słowa są potęgą, bo od słów się zaczyna. To Konstanty Ciołkowski powiedział, że Ziemia jest kolebką, ale całe życie w niej nie powinniśmy spędzać i to chyba rozpoczął ten duch eksploracji.
Ja, obywatel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czuję się zaszczycony umożliwieniem mi wykonania lotu kosmicznego na radzieckim statku Sojuz 30 i orbitalnej stacji Salut 6. Okazanego mi zaufania nie zawiodę. Tak mówił kilka minut przed startem w kosmos nasz Polak kosmonauta Mirosław Hermaszewski. Lot rozpoczął się 27 czerwca 1978 roku, a zakończył 5 lipca tego samego roku. Chcę, żebyśmy przez chwilę porozmawiali o tym polskim udziale w podboju kosmosu. Doktor Tomasz Dymkiewicz, to jest ważny udział?
To znaczy ważny, takie symbole są ważne.
Symbole, ale ważne.
Symbole, ale ważne, tak. Mówi, tak. A dwa też nasze Politechniki biorą też czynny udział w projektowaniu różnych urządzeń technologicznych i to jest ważne, żeby być w nurcie właśnie takich badań i technologii wysokiej jakości, którą właśnie eksportujemy, i podnosi to prestiż i daje możliwość współpracy z środkami wysokiej jakości naszych naukowców, i to jest dobrze, że jesteśmy w stanie w takich badaniach też współuczestniczyć.
Kto wie, może dzięki temu załapiemy się na jakąś działkę, czy na Księżycu, czy na Marsie. Andrzej Armiński.
Wątpię, żebyśmy dostali jakąś działkę, natomiast na pewno możemy jakąś działkę dołożyć do tego całego programu kosmicznego.
A po co?
Dlatego, że to podnosi, jak już powiedział pan doktor, podnosi poziom technologii w kraju. Kiedyś, jak pierwszy raz byłem na przylądku Canaveral zobaczyć, jak to tam Amerykanie latają w ten kosmos, to pierwsze takie wrażenie, jakie odniosłem, to było to, że ta cała technologia, która tam istnieje, ona jest bardzo taka ziemska, przyziemna. Te wszystkie rozwiązania techniczne, które tam są, one tak naprawdę mają więcej zastosowań lądowych niż kosmicznych. Te wszystkie problemy techniczne, które tam trzeba rozwiązać, to są tak naprawdę problemy ziemskie. Jednym z takich problemów, na przykład, który mnie uderzył, było to, że tam jest ogromna liczba konstrukcji stalowych, które są narażone na oddziaływanie morskiego klimatu, słonego oceanu, i one korodują, a muszą stać te wyrzutnie i inne ich konstrukcje tam przecież przez dziesięciolecia. W związku z tym dla potrzeb programu kosmicznego wymyślono nowe rodzaje farb przeciwkorozyjnych. I tego typu osiągnięcia właśnie związane z kosmosem, które tak naprawdę są bardzo ziemskie, również są tak naprawdę największym osiągnięciem dla normalnych, szarych ludzi. Prawda? My korzystamy z tego programu kosmicznego właśnie w ten sposób. Nie dlatego, że 100 kg czy 100 ton poleci w kosmos, tylko dlatego, że ta technologia, która przy tej okazji powstaje, zaczyna być powszechnie dostępna.
Pod koniec 2018 roku, przypomnę, firma kosmiczna SpaceX wyśle w podróż dookoła Księżyca parę kosmicznych turystów. O tym informuje Elon Musk. Nie ujawnił ich nazwisk. Mówił, że to nikt z Hollywood. No właśnie, ja przypomnę, że pierwszy w historii kosmiczny turysta to był amerykański miliarder Dennis Tito, który w 2001 roku przez ponad tydzień znajdował się na orbicie. Za ten lot zapłacił Rosjanom 20 milionów dolarów. Gdyby panowie byli przy takiej forsie, a może panowie są, to chcielibyście polecieć, pan Ryszard Siwiec?
Oczywiście, że tak. Znaczy, oczywiście tak, że chciałbym polecieć, a nie, że jestem przy takiej forsie.
No, właśnie się zainteresowałem,
bo to jest z pewnością
byłoby od kogo pożyczyć.
Przeżycie. Ja gdybym mógł pożyczyć, tylko że nikt nie chce podżerować takich pieniędzy, to bym już jutro się tam wybrał, ale no, to są przeżycia, które zostają już w świadomości do końca swych dni i warto takie pielęgnować, więc tym bardziej, jeśli fascynujemy się już kosmosem bardzo długo, to chcielibyśmy też skosztować go tak sensu stricto, czyli po prostu być tam, spojrzeć. No i tak jak powiedział pan doktor Rafalski, może popatrzeć na ten świat trochę innymi oczyma.
Pan, panie Jerzy, na pewno też by chciał polecieć.
Leciałbym. Tak, na Marsa nie, ale na orbitę ziemską tak.
I wrócić.
Powiedziałbym, że właśnie, bo z orbity ziemskiej można wrócić, potem można poopowiadać. A tak bilet w jedną stronę, to my oczywiście pięknie sobie wyobrażamy te wspaniałe widoki, te kaniony marsjańskie, pustynię różową. No tak, ale niestety jesteśmy skazani. A z drugiej strony niektórzy mówią, a jak zasiedlano Australię? No przecież w bardzo podobny sposób. Pierwsi mieszkańcy Australii też mieli bilet w jedną stronę, a jednak się udało. Trudno powiedzieć, jaka będzie przyszłość, ale musimy o tym mówić. I też musimy pokazywać właśnie tym nowym pokoleniom. Właśnie po to są między innymi planetaria, spotkania. Po to na przykład nasz generał Mirosław Hermaszewski, on nie tylko dla siebie poleciał w kosmos. Właśnie spotyka się z młodzieżą. Przecież ile razy był w Toruniu? Podejrzewam, że w każdym dużym mieście był i każdy z nas pamięta takie fajne spotkanie z naszym kosmonautą.
No właśnie, tu stawiamy,
o to chodzi.
O to chodzi, tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo. Jerzy Rafalski, dr Tomasz Denkiewicz, Ryszard Siwiec. Dziękuję. I Andrzej Armiński. My nie bójmy się marzyć o kosmosie i to rzeczywiście ten podbój staje się coraz bardziej realny, ale dbajmy też o naszą starą, poczciwą matkę Ziemię. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za audycję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.